W ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy rozmawiać na temat Biblii, na temat wspaniałości Pisma Świętego, na temat ważności Biblii w naszym życiu. Księga, która jest ciągle aktualna dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku. Tak stara księga, tak potrzebna nam, współczesnym ludziom, tak? Mówiliśmy o tym, czy mówili list do Kolosan 3,16, co jest tam napisane? Słowo Chrystusowe niech mieszka w nas obficie, w pełni. Bądźmy pełni Słowa, żyjmy Słowem, karmy się Słowem, napełniamy swoje myśli Słowem, swoje serca Słowem, czytajmy Słowo, uczmy się na pamięć Słowa, zapamiętujmy Słowo, kochajmy Słowo. Dbajmy o to, żeby Słowo mieszkało w nas, bo kiedy Słowo w nas mieszka, to potem z nas się wydobywa, tak? Jeśli jest w nas, jeśli jesteśmy pełni Słowa, to również potem możemy mówić Słowem, możemy śpiewać Słowo, możemy żyć Słowem, możemy to Słowo realizować w naszym życiu, a na pewno musi najpierw mieszkać w nas. Dzisiaj przeczytam kolejny ważny fragment, który mówi o Słowie Bożym i to jest drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci. Otwórzmy sobie, jeśli macie Biblię, to sobie otwórzmy drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci i wersety 14-17. Drugi do Tymoteusza 3:14-17. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę Jezusa Chrystusa. Ponieważ całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zwróćcie uwagę na to, co mówi nam tutaj Słowo Boże na temat wspaniałości Biblii, Pisma Świętego. Po pierwsze, Paweł mówi, że pewnych rzeczy trzeba się nauczyć. Trwaj w tym, czego się nauczył. Kiedy czytamy Biblię, to się uczymy. Nie myślmy sobie, że wystarczy tylko się pomodlić, że wystarczy tylko pośpiewać pieśni. Trzeba się uczyć. Życie to jest jedna wielka szkoła. I trzeba się uczyć od najlepszych nauczycieli. I tym naszym najlepszym podręcznikiem jest Pismo Święte, a naszym najlepszym nauczycielem jest Duch Święty, tak? Więc kiedy czytamy Słowo i prosimy Ducha Bożego, żeby do nas mówił, to mamy najlepszą szkołę życia. Mamy najlepszą edukację w życiu. Ona jest niezbędna do tego, żeby być mądrym człowiekiem, żeby znać Pana, żeby znać się na życiu, żeby iść tą drogą, która jest właściwa. Musimy się uczyć. Wszyscy jesteśmy uczniami. Wszyscy jesteśmy w drodze, tak? Wszyscy do końca się uczymy. I właśnie Biblia jest dla nas źródłem nauki. Trwajmy w tym, czego się nauczyliśmy już, ale jeszcze więcej się uczmy. Badajmy Pismo. Wgłębiajmy się w Pismo. Studiujmy Biblię. Rozważajmy Biblię. Czerpmy z różnych innych materiałów, komentarzy na temat Biblii. Korzystajmy z różnych przekładów Pisma Świętego. Porównujmy te przekłady. Porównujmy, co tekst mówi. Mamy dzisiaj do dyspozycji też już pewne takie materiały fajne, jak tłumaczenie Nowego Testamentu z języka greckiego. Mamy inne fajne komentarze księgi, ciekawe, mądre, do których możemy zaglądać, czerpać pewne informacje, rozwijać się, rozszerzać swoje myślenie na temat danych wersetów, tekstów Pisma Świętego. To jest wszystko fantastyczne, potrzebne, aby uczyć się życia, tak? Dalej Paweł mówi, że ważną rzeczą jest systematyczność. On pochwala Tymoteusza za to, że Tymoteusz zna Pisma Święte od dzieciństwa, tak? Jakie to jest ważne dla nas, abyśmy Biblię traktowali jak powszedni chleb, abyśmy żyli Biblią na co dzień, abyśmy byli systematyczni w studiowaniu Biblii, w czytaniu Biblii, aby nasze dzieci od dzieciństwa mogły znać Pismo Święte. Aby nasze dzieci znały wersety, znały historie biblijne, ale żeby one znały te historie, to rodzice muszą systematycznie te historie dzieciom czytać, tak? No same dzieci raczej na to nie wpadają. Łatwiej jest im włączyć sobie karton czy inny kanał i obejrzeć sobie różne rzeczy. Ale to jest nasza odpowiedzialność, nas rodziców, aby w dzieci wdrażać tę systematyczność, tę dyscyplinę z poznawania Biblii, czytania Biblii, znajomości Biblii, aż do tego wieku, kiedy będą mogły same sobie czytać, otwierać ją codziennie, badać ją, ale też wtedy, kiedy już potrafią same czytać, też warto jest od czasu do czasu, czy regularnie z nimi posiedzieć przy Biblii, porozmawiać, zadać pewne pytania. Ja z moim Dawidem staram się każdego wieczora czytać jakiś fragment Biblii. Mamy kilka Biblii takich, które wałkujemy na okrągło i różne historie czytamy. Pewnego razu czytaliśmy historię Mojżesza i 10 przykazań i potem, kiedy przeczytaliśmy tę historię, zamknąłem Biblię i mówię: Dawid, co z tego zapamiętałeś? Czy zapamiętałeś jakieś przykazanie? Więc on może wymienił z 2 czy 3. Ja mówię: a pamiętasz, jeszcze takie przykazanie było o czci? Zaczyna się od słowa czci. No nie za bardzo kojarzę, o co chodzi. No to ja podpowiadam dalej, mówię: czci ojca. No i co tam dalej? Czci ojca. I mówi: i syna, i Ducha Świętego. Właśnie. Jak to ważne jest, żebyśmy systematycznie z dziećmi czytali Słowo Boże. Trzecia rzecz, na którą Paweł tutaj zwraca uwagę, to mówi, że ważne jest nasze całościowe podejście do Biblii. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe Pismo jest pożyteczne. Całe Pismo jest potrzebne, tak? Cała Biblia. My musimy się uczyć takiego całościowego podejścia do Pisma Świętego. Zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament, każda księga Biblii jest nam potrzebna, jest natchniona przez Pana, jest pożyteczna dla naszego życia. Nawet te trudne fragmenty z 3 czy 4 Księgi Mojżeszowej, te różne rodowody, te różne spisy, te różne przepisy, te może trudniejsze księgi jakichś małych proroków. Biblia mówi, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Potrzebujemy takiego całościowego patrzenia na Biblię, wchłaniania całej Biblii. Potrzebujemy mieć taki szeroki obraz tego, czym jest Biblia, o co chodzi w Biblii. Czy lubicie, kiedy wasze dzieci z ciasta wyjadają tylko niektóre elementy? Czy lubicie, jak dziecko przychodzi do stołu i jest tam ciasto i wydłubuje palcem same rodzynki? Albo zjada tylko sam cukier z ciasta? Same orzeszki wybiera gdzieś tam, które są na górze? Nie. Rodzice nie za bardzo lubią, jak dziecko się tak zachowuje. Mówimy: zjedz całe ciasto. Zjedz ten cały kawałek. Nie wydłubuj, nie wybieraj. Tak samo jest z Biblią. Niektórzy chrześcijanie wydłubują tylko rodzynki z Biblii. Mają kilka swoich ulubionych fragmentów, mają kilka swoich ulubionych ksiąg. A reszta to takie trochę nudne, trudne, nieciekawe, nie wiadomo, o co chodzi. Ale najlepiej, jak złapię sobie taką rodzynkę, jak tworzę sobie jakiś fajny psalmik, jak sobie poczytam jakiś taki fajny fragmencik, który jest taki miły i ciekawy. Biblia jest cała pożyteczna, cała natchniona. Potrzebujemy całego Pisma Świętego. Musimy uczyć się takiego całościowego patrzenia na Biblię. I o tym będziemy też z czasem troszeczkę więcej mówić. Co jeszcze tutaj Słowo Boże nam mówi? Mówi nam to, że Biblia nas przygotowuje, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Biblia przygotowuje nas do życia. Biblia przygotowuje nas do służby. Biblia przygotowuje nas do małżeństwa. Biblia przygotowuje nas do wychowania dzieci. Biblia przygotowuje nas do hojności finansowej. Biblia przygotowuje nas do ewangelizacji, do misji. I tak mógłbym wymieniać każda dziedzina naszego życia, tak? Biblia nas do tego przygotowuje. Uczy nas, pokazuje nam, kształtuje nas. Biblia jest takim schematem, takim projektem, doskonałym projektem, według którego budujemy swoje życie. Kiedy budujesz dom, kiedy budujesz altankę, czy garaż, czy cokolwiek, czy nawet może budę dla psa, to dobrze mieć jakiś projekt, dobrze mieć to wcześniej przemyślane, co, gdzie ma być. Biblia jest dla nas takim projektem, doskonałym projektem na nasze całe życie, na naszą służbę, na nasze obowiązki życiowe, domowe, służbowe. Jest nam potrzebna, abyśmy żyli lepszym życiem, coraz bardziej doskonałym życiem, byśmy przygotowani byli do wszystkiego, co dobre, do wszystkiego, co nas w życiu spotka, tak? Więc dzisiaj porozmawiajmy o tym, czym jest Biblia. Co to jest Biblia? Więc Biblia to jest księga, po pierwsze możemy powiedzieć historyczna. Jest to księga, która pokazuje historię. Historię narodu izraelskiego, pokazuje historię później Kościoła. Stary Testament pokazuje nam historię narodu Bożego, narodu izraelskiego od początku. Pokazuje historię człowieka, od stworzenia człowieka, potem Abrahama, Mojżesza, wędrówkę do Ziemi Obiecanej, różnych królów. Potem Nowy Testament pokazuje nam początek Kościoła, pierwszy Kościół, pierwsze lata Kościoła. Więc możemy powiedzieć, że Biblia jest w pewnym sensie księgą historyczną. Możemy też powiedzieć, że Biblia jest księgą teologiczną. Teologiczną to oznacza, że mówi o Bogu, że odkrywa przed nami Boga, że odkrywa działanie Boga wobec człowieka, odkrywa plan Boga wobec człowieka, odkrywa cały proces zbawienia człowieka. Więc jest księgą teologiczną, mówiącą o Bogu, nauczającą nas o tym, kim jest Bóg, jak jest Bóg, co Bóg czyni, czego Bóg oczekuje. Biblia również jest księgą proroczą. Księgą proroczą, a więc Biblia mówi o pewnych rzeczach, które mają dopiero nastąpić. W Biblii jest wiele proroctw, które już się wypełniły, już się zrealizowały, ale też Biblia pokazuje nam, że wiele rzeczy jeszcze ma się stać. Księga Objawienia Świętego Jana, Apokalipsa, ostatnia księga Biblii, jest księgą wyjątkowo proroczą, przyszłościową, pokazuje nam o tym, co będzie pod sam koniec istnienia tego świata. Pokazuje nam przyjście Chrystusa, pokazuje nam, co się będzie działo, kiedy Chrystus powtórnie powróci. Pokazuje nam pewne ilustracje, pewne przebłyski tego, co to jest nowe niebo, nowa ziemia. A więc zachęca nas do tego, że warto żyć dla Boga, że warto Mu służyć, bo przed nami są fantastyczne rzeczy, tak? Jest wspaniała przyszłość, którą Bóg nas przygotował. Więc jest to księga historyczna, jest to księga teologiczna, jest to księga prorocza. Biblia składa się z 66 ksiąg, które były spisane w okresie około 1600 lat przez przynajmniej 40 różnych autorów. I Biblia składa się ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu. Stary Testament to jest ta Biblia, która jest używana również dzisiaj przez Żydów. Tenach, Stary Testament. I Biblia żydowska, Stary Testament, jest taka sama jak nasz Stary Testament, w troszeczkę innym układzie ksiąg. Stary Testament był pisany w języku hebrajskim, częściowo aramejskim. Nowy Testament był pisany w języku greckim. Nowy Testament zawiera 27 ksiąg. Były one spisane w latach 40-90 naszej ery. Stary Testament to są pisma hebrajskie, pisma opisujące naród izraelski, pisma pisane na skórzanych zwojach, na tablicach, pisane przez królów, przez pasterzy, przez innych przywódców narodu. Bóg kazał Mojżeszowi spisać zakon, spisać prawo, Torę. W roku 450 przed naszą erą żydowscy przywódcy złożyli Stary Testament. Spisali Stary Testament, złożyli księgi Starego Testamentu razem, zatwierdzili jakby kanon, spis ksiąg Starego Testamentu. Później, 250 lat przed naszą erą, Biblia hebrajska została przetłumaczona na język grecki w Aleksandrii przez uczonych rabinów. I ona ma dzisiaj nazwę Septuaginta, ponieważ oznacza liczbę 70, bo 72 tłumaczy przypisywało, tłumaczyło ją na język grecki. I w tym czasie Biblię też przerobowano tematycznie, więc księgi były wcześniej inaczej ułożone w Biblii, ale później ułożono je historia, poezja i proroctwa. Tak wyglądał później Stary Testament, tak? I w roku 90 już naszej ery starszyzna żydowska ostatecznie zatwierdziła, ustaliła kanon Starego Testamentu ksiąg starotestamentowych. Żydowscy skrybowie, którzy pisali, przepisywali Biblię ręcznie, byli bardzo dokładni w tych opisach. Oni mieli takie swoje sposoby, swoje metody unikania błędów w przepisywaniu. Liczyli każdy wyraz, liczyli każdą linijkę, liczyli każdy paragraf. Wszystko było idealnie, dokładnie przepisywane ręcznie. Więc kiedy niedawno odkryto na Dworze Martwym zwoje ksiąg Starego Testamentu, okazało się, że są niesamowicie precyzyjnie dokładne, tak samo wiarygodne jak inne manuskrypty, inne starotestamentowe księgi zachowane z tamtych czasów. Ta dokładność była niesamowita. Jest to fenomenalna dokładność tekstu Biblii. Biblia jest naprawdę wiarygodną, prawdziwą księgą. Nowy Testament opisany po jakby 400 latach ciszy w pisaniu Biblii. Pojawił się Chrystus. Chrystus przyszedł na świat w około 4 roku naszej ery i później po męce, po niebowstąpieniu Chrystusa, Jego uczniowie, nauczyli świadkowie tych wydarzeń, zaczęli spisywać to, co widzieli, to, co słyszeli. Zaczęły powstawać Ewangelie, dzieje apostolskie, listy. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Piotr, Paweł, Jakub, Juda pisali księgi Nowego Testamentu. Pisali je do około roku 90. W roku około 150 te księgi były już bardzo rozpowszechnione w pierwszym kościele. I zaczęto je nazywać księgami Nowego Przymierza. My dzisiaj mówimy Nowy Testament. To wywodzi się od słowa przymierze. Stare przymierze, nowe przymierze. I w roku 200 naszej ery Nowy Testament został przetłumaczony na język łaciński, na język koptyjski, na język syryjski. I w roku 397 naszej ery został zatwierdzony kanon, spis ksiąg Nowego Testamentu. Więc powstał też już Nowy Testament. I tak jak w przypadku Starego Testamentu, tak jak w przypadku Nowego Testamentu, ta wiarygodność Biblii jest niesamowita. Biblia ma najwięcej oryginalnych manuskryptów jak z wszystkich ksiąg na ziemi. Biblia posiada ponad 24 tysiące oryginalnych manuskryptów. Żadna inna księga historyczna, żadna inna książka, żadne pisma Homera, Platona, Arystotelesa nie posiadają takiej wiarygodności jak Pismo Święte. Ponad 24 tysiące oryginałów z tamtych czasów. Ponad 5 tysięcy oryginałów Nowego Testamentu. I poza drobnymi różnicami wynikającymi z tłumaczeń Biblii na różne języki, a tekst Biblii pozostał niezmienny przez te wszystkie lata. Przez te wszystkie wieki tekst Biblii został nienaruszony. Jest to niesamowite błogosławieństwo dla nas dzisiaj. Czytamy Biblię taką samą, jaką czytał Chrystus, kiedy przyszedł ponad 2000 lat temu, kiedy otworzył swój i czytał Księgę Izajasza, Księgę proroka Izajasza w synagodze, czytał ten sam tekst, który my dzisiaj czytamy, tak? Kiedy czytali to różni prorocy, kiedy Jeremiasz czytał słowo, kiedy królowie odnajdywali Biblię w świątyni i zachwycali się tym, co tam pisze, czytali ten sam tekst, który my dzisiaj czytamy. Fantastyczne. Pan Bóg zachował tekst Pisma Świętego przez te wszystkie wieki. Nienaruszony dla nas. Zachował to w niesamowitej ilości. Po to, abyśmy nie zagubili tego, abyśmy tego nie zatracili. Pomimo tego, że Biblia była palona, niszczona, wyśmiewana, Bóg zadbał o to, żeby tysiące manuskryptów przetrwały do naszych czasów, a żeby Jego Słowo było znane i czytane i kochane. Amen? Inna ważna kwestia dla nas dzisiaj, kiedy patrzymy na Biblię, to jest kwestia relacji między Starym a Nowym Testamentem. Jaka jest relacja między Starym a Nowym Testamentem? Czy obydwie części Biblii są tak samo chrześcijańskie? Czy obydwie części Biblii są tak samo dla nas Biblią chrześcijańską? Czy Stary Testament jest tak samo dla nas Biblią, jak Nowy Testament? Czy Nowy Testament jest tak samo dla nas Biblią, jak Stary Testament? Na ten temat przez wieki było wiele debat, było wiele różnych opinii, były czasami o to spory, były czasami o to wielkie dyskusje, nawet podziały. I są takie główne trzy opinie, które przez wieki się kształtowały. Pierwsza opinia mówiła o tym, że Biblią jest jedynie Nowy Testament. Stary Testament jest już niepotrzebny, już jest nieaktualny. Skoro mamy Nowy Testament, no to po co nam Stary? Skoro mamy Nowe Przymierze, to po co nam Stary? Brano pod uwagę niektóre teksty nowotestamentowe, wyciągano niektóre teksty nowotestamentowe z Hebrajczyków, z innych miejsc i mówiono, Stary jest niepotrzebne, Stary jest nieważne, Stary jest nieaktualne. Mówiono, że Bóg Izraela to nie jest ten sam, który jest Ojcem Chrystusa, że jest wielka przepaść między prawem a łaską, między starym narodem Bożym a nowym ludem Bożym. Był pewien człowiek o imieniu Marcion, żył 100 lat, urodził się w wieku, w roku setnym naszej ery. I on stworzył tę taką filozofię, że Stary Testament jest niepotrzebny. On zbudował potężny ruch w ten sposób. On był pierwszym takim silnym głosem przeciwko wszelkim przejawom judaizmu w chrześcijaństwie. On odrzucił wszelkie pisma Starego Testamentu, nawet odrzucił część pism Nowego Testamentu. On zostawił sobie tylko część Ewangelii Kasza i listy Pawła i to była cała Biblia dla niego. I jego zwolennicy szybko się gromadzili, tworzyli swoje kościoły, swoje zbory. Na terenie Europy, Azji było dużo takich kościołów wtedy, które odrzuciły totalnie Stary Testament. Nic nie mówiło o tym, że Jezus się urodził w rodzinie żydowskiej. Wycięto z ramienia Łukasza całą historię o narodzeniu Jezusa. Zostawiono tylko pewne historie z nami Łukasza. Bardzo wybiórczo potraktowano Biblię i stwierdzono, że chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z judaizmem, nie ma nic wspólnego z Żydami, nie ma nic wspólnego z Starym Testamentem. To jest zupełnie coś innego, to jest zupełnie coś nowego. Zresztą dzisiaj również możemy, nawet w Polsce mamy wydawnictwo i w innych krajach mamy wydawnictwa, które promują tego typu podejście do Biblii. Inne podejście do Biblii, inna opinia z kolei twierdziła, że Biblią jest jedynie Stary Testament. Biblią jest jedynie Stary Testament. Stary Testament jest tą natchnioną częścią Biblii, a Nowy Testament jest jedynie takim dodatkiem, jest drugorzędny, jest jedynie wyjaśnieniem pewnych rzeczy ze Starego Testamentu, jest jedynie komentarzem do pisma Starego Testamentu. I taka opinia prowadzi do tego, że w niektórych krajach chrześcijańskich jest olbrzymia fascynacja Starym Testamentem. Jest powracanie do przepisów, do obrzędów starotestamentowych, że ludzie, którzy uważają się dzisiaj za chrześcijan, praktykują wiele takich już dzisiaj trywialnych, niepotrzebnych, błahych przepisów starotestamentowych. Uważają, że to, co było kiedyś napisane, to, co kiedyś Bóg powiedział do narodu izraelskiego, to jest wszystko dzisiaj potrzebne, ważne dla Kościoła, więc trzeba przestrzegać różnych przepisów zakonu, trzeba przestrzegać różnych zasad, sprawa mojżeszowego, to jest wszystko potrzebne. I są takie, tak powiem, sekty w obrębie gdzieś tam chrześcijaństwa, które się strasznie fascynują przepisami starotestamentowymi i wracają do korzeni i dla nich Biblią jest Stary Testament. I jest trzecia opinia, która mówi, że Biblią jest zarówno stary, jak i nowy. Że Biblia to księga składająca się z dwóch części, które w równej mierze są przez Boga natchnione, tak? I w równej mierze są świętym Pismem Bożym, tak? I my oczywiście przychylamy się do tej trzeciej opinii. My chrześcijanie, my zielonoświątkowcy, my protestanci, uważamy, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Amen? Że cała Biblia jest nam potrzebna. Zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament. Tą spójnią między Starym a Nowym Testamentem jest osoba Jezusa Chrystusa. Że Chrystus jest Mesjaszem Starego Testamentu i jest Zbawicielem dla nas w Nowym Testamencie, w czasach Nowego Przymierza. My zauważamy, że łaska Boża to nie tylko Nowy Testament, ale też zauważamy łaskę Bożą w czasach Starego Testamentu, tak? Widzimy Boga, który jest łaskawy. My zauważamy, że prawo Boże, że przykazania Boże to nie tylko kwestia Starego Testamentu. My zauważamy, że Chrystus podkreśla ważność Bożego prawa również w Nowym Testamencie, tak? Że Boże przykazania nie zdeaktualizowały się, nie są już niepotrzebne, nieważne, ale są dalej dla nas potrzebne. Boże przykazania. My rozumiemy, że jest połączenie między Starym a Nowym, że jest to jedna księga, że oczywiście jest wielka różnorodność w Biblii, a tak jak to ostatnio dużo o tym mówiliśmy, powtarzałem często, w Biblii również jest jedność w różnorodności, tak? Jest jedność w różnorodności. Są tak dwie różne części Biblii. Stary Testament jest zupełnie inny niż Nowy Testament. Jest to jedna księga, połączona przez Bożego Ducha. Jedna księga, w której Boża historia jest kontynuowana przez Stary Testament do czasów Nowego Testamentu. Jeśli rozdzielamy te dwie części, to szkodzimy Biblii. Biblia to jak bliźnięta syjamskie. Stary i Nowy Testament. Trudno je rozłączyć i zawsze rozłączenie powoduje jakąś szkodę. Widzimy w Biblii ważność stworzenia, ważność zbawienia, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie widzimy Boga, który tworzy człowieka. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, potem stworzył Adama i Ewę. W Nowym Testamencie widzimy kontynuację Bożego tworzenia, bo widzimy, że Bóg stworzył nowe stworzenie, tak? Każdy z Chrystusie, Biblia mówi, nowym jest stworzeniem. Amen? Widzimy kontynuację Bożego tworzenia. Widzimy kontynuację historii zbawienia. Bóg był Zbawicielem już za czasów Abrahama. Bóg wybawił Lota z Sodomy i Gomory. A dzisiaj wybawia nas od grzechu, od piekła, od śmierci. Więc widzimy jedność. Pomimo tej wielkiej różnorodności między dwoma testamentami, widzimy Bożą jedność. Jaka jest główna rola Starego Testamentu? Gdybyśmy chcieli powiedzieć, po co jest Nowy Testament? Dlaczego jest dla nas ważny? Co Nowy Testament mówi? O czym jest? Gdybyśmy tak chcieli o tym ogólnie powiedzieć, to możemy powiedzieć, że Stary Testament jest to księga otwarta. Jest to księga otwarta na to, co Bóg ma zrobić. Możemy powiedzieć, że Stary Testament był niedokończoną księgą. Stary Testament oczekiwał na coś, co ma jeszcze się stać. Właśnie tym się charakteryzuje Stary Testament. Charakteryzuje się swoją otwartością na to, co może jeszcze nastąpić. Stary Testament posiada wiele rozpoczętych jakby zagadnień, które nie są dokończone. Jest pełen różnych obietnic, które się wtedy nie zrealizowały. Jest pełen zapowiedzi, których jeszcze nie było, które się nie stały. Więc muszę powiedzieć, że tym się charakteryzuje, taka jest jego rola, że on jest wprowadzeniem w temat, on jest wprowadzeniem nas w pewne tematy, w pewne zagadnienia, ale nie do końca wszystko wyjaśnia, nie do końca wszystkim mówi, nie do końca wszystko widzi i wie. Oczekuje na to, co ma stać, co ma się stać. Jest księgą otwartą, jest księgą niedokończoną. Stary Testament mówi o tym, że Bóg będzie działał w przyszłości, tak jak działał wcześniej. Wielokrotnie to jest podkreślane, że Bóg jest tym samym Bogiem, tym był Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, że On też będzie dalej, że On też będzie dalej działał. Ale też Stary Testament mówi, że Bóg w przyszłości będzie działał inaczej. Inaczej niż do tej pory. Prorocy zapowiadali to, prorocy o tym mówili. Zwróćcie na to uwagę, mówią prorocy. Bóg czyni rzecz nową. Bóg będzie miał nowe plany. Bóg będzie miał nowe sposoby. Bóg pewne rzeczy zmieni. Bóg pewne rzeczy inaczej uczyni. Nowy Testament zapowiadał, Stary Testament zapowiadał to wszystko. Przygotowywał ludzi na to, że Bóg w przyszłości będzie działał i będzie działał inaczej. Stary Testament zapowiadał Dzień Pański. Zapowiadał dzień, w którym Bóg nawiedzi swój lud. W którym Bóg ześle swojego ducha. W którym Bóg zrobi porządek. W którym Bóg przyjdzie i wszystko uporządkuje, wszystko naprawi. Lud Starego Testamentu oczekiwał, spodziewał się, że nastąpi taki Dzień Pański. Prorok Joel mówił, że przyjdzie dzień, kiedy Bóg wyleje swojego ducha na wszelkie ciało, tak? Mówił również, że przyjdzie dzień, kiedy Bóg przyjdzie i osądzi ziemię. A więc Stary Testament zapowiadał nadejście Dnia Pańskiego. Stary Testament był oczekiwaniem na Mesjasza. Oczekiwaniem na Wybawiciela. Oczekiwaniem na tego zesłanego od Boga, który przyjdzie i uporządkuje, i wybawi, uratuje, zbawi. Oczekiwanie na Mesjasza. O tym mówili prorocy, o tym mówił Izajasz o Mesjaszu, Micheasz, Joel, inni prorocy zapowiadali przyjście Mesjasza. Więc możemy w skrócie powiedzieć, że Stary Testament to jest księga oczekiwań. Księga oczekiwań. Księga oczekiwań na to, co Bóg uczyni, na to, co Bóg zrobi. Księga obietnic. Księga przygotowująca ludzi na to, co ma się stać. Księga otwarta, niedokończona. I potem mamy Nowy Testament. Jaka jest rola Nowego Testamentu? Więc pierwsza rola, myślę, pierwszą rolą jest kontynuacja Starego. Przychodzi Chrystus i nie mówi, wszystko, co było do tej pory, jest złe, nieprawdziwe i fałszywe. Nie. Przychodzi Chrystus i opiera się na nauce ze Starego Testamentu. Potem autorzy ksiąg Nowego Testamentu cytują z 31 ksiąg Starego. W Nowym Testamencie znajdujemy cytaty z 31 ksiąg Starego Testamentu. Cały czas opierają się na tym, co było napisane. I Chrystus mówi, napisano. Ewangeliści mówią, aby się wypełniło to, co było powiedziane przez proroków, to, co było napisane. Więc Nowy Testament jest kontynuacją Bożego dzieła, Bożej historii, Bożej prawdy, Bożego objawienia. Sam Chrystus zna Pismo. I kiedy otwiera w synagodze księgę i czyta proroka Izajasza, to nie jest tak, że Jezus sobie wziął księgę, zamknął oczy i mówi, Boże, gdzie mój palec spadnie, tam przeczytam. Jak to, mam nadzieję, nie robicie. Ale czasami niektórzy tak robią. Chrystus w ten sposób nie czytał Biblii. Chrystus znał księgę Izajasza. Prawdopodobnie znał ją na pamięć. Bo każde dziecko w żydowstwie, każde kobiet w żydowstwie uczył się Pisma Świętego na pamięć. I kiedy otwierał księgę, dobrze wiedział, co jest napisane w księdze Izajasza. Dobrze wiedział, gdzie szukać tego fragmentu. Nie było wtedy podziału na rozdziały i wersety. Co też czasami powoduje wielkie zamieszanie w naszym życiu i o tym porozmawiamy kiedy indziej. Nie było takiego podziału. To był jeden ciąg zdań. Chrystus dokładnie wiedział, w którym miejscu w tej księdze jest zapisane Duch Pański nade mną, czy to namaścił mnie. Znał Pismo. Czytał Pismo. Chrystus żył Pismem. Żył Starym Testamentem. Dlatego może powiedzieć, że kontynuował to, co Bóg mówił w Starym Testamencie. Znał dobrze Słowo. Więc Nowy Testament nie odrzuca Pism Starego Testamentu, ale je wypełnia. Chrystus nie przyszedł, aby je znieść, ale aby je wypełnić, tak? Nowy Testament jest również wypełnieniem obietnic mesjańskich. Właśnie te wszystkie obietnice, które mówiły o Mesjaszu, o Zbawicielu, znalazły swoje wypełnienie w Nowym Testamencie, w Jezusie Chrystusie. Łukasza 24:44, kiedy po swojej śmierci niektórzy uczniowie, kiedy po śmierci Chrystusa niektórzy uczniowie byli załamani, rozczarowani tym, że Chrystus umarł. Chrystus ukazuje się uczniom i mówi w wersecie 44. Potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Myślę, że to jest takie kluczowe stwierdzenie całego Nowego Testamentu. Nowy Testament to są pisma mówiące o wszystkim, co się musi spełnić, co się musiało wypełnić. Te rzeczy musiały się spełnić, tak? I spełniły się w Chrystusie. I Chrystus mówi, że te rzeczy były zapowiadane przez każdą część Starego Testamentu. Przez prawo mojżeszowe, tak zwaną Torę, przez proroków, księgi prorockie, dużych i małych proroków, i przez psalmy, przez księgi poetyckie, tak? Bo z tego składa się Stary Testament, z tych trzech części. Z Tory, z proroków i z ksiąg poetyckich. I w każdej tej części, każda ta część mówiła o Mesjaszu, mówiła o Chrystusie, mówiła o Nim, o Zbawicielu. Jezus mówi: teraz przyszedłem i wypełniłem to. To wszystko się musiało stać. Po trzecie, rolą Nowego Testamentu jest Nowe Przymierze. Jest inauguracja Nowego Przymierza, inauguracja nowej ery dla nas. Kiedy my wszyscy mamy dostęp do Boga, już nie tylko niektórzy, już nie tylko kapłani, już nie tylko arcykapłan, ale my wszyscy mamy wolny przystęp do Boga, tak? Przez Chrystusa. Nowe Przymierze, nowe warunki współpracy z Bogiem. Bóg jakby wziął tą umowę, która była kiedyś, powiedział: na tej umowie musimy nanieść pewne korekty, pewne poprawki. Nie anulujemy tej umowy. Ta umowa pozostaje taka sama, jak była. To jest ta sama umowa, że Bóg kocha człowieka, że Bóg chce bawić człowieka, tak? Ale na tej umowie zrobimy pewną korektę. Więc w tej korekcie zawarte jest to, że jesteśmy zbawieni z łaski, a nie z uczynków. Amen? Że jesteśmy zbawieni przez wiarę. W tej korekcie jest, że teraz mamy wszyscy wolny przystęp do Boga. Nowy przymierze. Możemy przyjść do Niego. Gdziekolwiek jesteśmy. W kościele się modlimy, w domu, w pracy, w autobusie. Gdziekolwiek jesteśmy, mamy wolny przystęp do Boga. Otrzymaliśmy Ducha Bożego. Duch Święty wstąpił. Przyszedł Dzień Zielonych Świąt. My, ośrodkowcy, o tym wiemy, tak? Pamiętamy o tym. Że przyszedł Dzień Zielonych Świąt i Duch Święty wstąpił na wszystkich. Na wszystkich zgromadzeni. Nie tylko tak jak na pojedynczych proroków, gdzieś tam w tym testamencie czasami moc Boża wstępowała, na maszynie Boża wstępowała, na niektóre, na jednostki, na wybranych. A teraz my wszyscy jesteśmy namaszczeni przez Pana, prawda? Wszyscy napełnieni jesteśmy Duchem Bożym. Wszyscy mamy bliską relację z Panem Jezusem. Wszyscy żyjemy w łasce Bożej, w Bożym zbawieniu. Halleluja. To są cudowne warunki nowego przymierza, które nam zapewnił Chrystus. To jest dla nas łaska, przywilej, zaszczyt żyć w tym czasie, być w tym czasie, służyć Bogu w tym czasie, kiedy Bóg realizuje dalej swój plan zbawienia i oczekujemy tego, o czym mówił Stary i Nowy Testament, że pewnego dnia spotkamy się z Panem i będziemy z Nim na zawsze, tak? Będziemy z Panem na zawsze. Ten dzień Pański nadejdzie. Ten dzień Pański nastąpi. Pan przyjdzie po swój Kościół, po swój lud. I to jest nadzieja chrześcijaństwa. Więc przelecieliśmy dzisiaj przez całą Biblię, słuchajcie. W ekspresowym tempie byliśmy prawie, że w ogrodzie Eden. Byliśmy troszeczkę z Mojżeszem. Byliśmy troszeczkę z prorokami. I aż doszliśmy do Nowego Przymierza, do Nowego Testamentu. A myślę, że to jest potrzebne, żebyśmy mieli jakiś taki ogólny obraz tego, czym jest Biblia, kiedy bierzemy ją do rąk. Abyśmy wiedzieli, co to za księga. Dlaczego tak wygląda? Dlaczego składa się z tych dwóch części? Dlaczego obydwie są dla nas ważne, istotne i potrzebne? Dlaczego dobrze jest tę księgę kochać, żyć nią, czytać, rozważać, odkrywać w niej Boga, odkrywać plan dla swojego życia, tak? Ona jest cała natchniona, pożyteczna dla nas. Pamiętajmy, że z tej księgi czerpiemy naukę. Ta księga musi być z nami zawsze. Niechaj słowa tego zakonu, tej księgi nie oddalają się od ust Twoich. Biblia mówi tak, rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Bądźmy systematyczni, my bądźmy systematyczni. Uczmy nasze dzieci systematyczności. Czytajmy z naszymi dziećmi Biblię. Pokazujmy, że my kochamy tę księgę. Uczmy nasze dzieci kochać tę księgę tak samo. Rozważajmy ją, czytajmy. Niech będzie dana źródłem poznania, mądrości. Patrzmy na nią całościowo. Nie wyszukujmy tylko rodzynek, ale czytajmy ją całą, poznawajmy ją całą. Chcemy się ją poznać, zrozumieć. Prośmy Ducha Świętego, Jego mądrość i starajmy się coraz bardziej doskonali, coraz bardziej użyteczni dla Pana przez poznawanie Bożego Słowa. Amen.